Atomowe rozmowy.
Dzień dobry, Sandra Soluk, witam Państwa. W dzisiejszym programie porozmawiam z wójtem gminy Choczewo, Wiesławem Gębką, bo to właśnie tam powstać ma pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Porozmawiam z nim o wątpliwościach, które ma i on, i lokalna społeczność wobec budowy, a później o węglu, bo to w tym rejonie wygląda na to, że czeka nas naprawdę spore zamieszanie, podobnie jak z gazem. Surowiec, który miał odejść w zapomnienie, nagle jest ponownie na pierwszych stronach gazet. Zapraszam.
Atomowe rozmowy.
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała niedawno, że w związku z atakiem Rosji na Ukrainę należy wręcz przyspieszyć wysiłki o budowę elektrowni jądrowej. Sprawa dotknie oczywiście przede wszystkim mieszkańców okolicy, dlatego o postęp prac zapytam wójta gminy Choczewo, Wiesława Gębka. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry.
Od grudnia wiemy, że elektrownia powstanie właśnie w lokalizacji nadmorskiej, nazwanej Lubiatowo Kopalino. Pan od początku entuzjastycznie się o tym projekcie wyrażał. Czy nadal tak jest?
Po pierwsze, to nie wiemy, bo to jest preferowana lokalizacja, bo teraz dopiero dokumenty pójdą do RDOŚ-u i wtedy będziemy wiedzieli. Natomiast entuzjazm, wie pani, entuzjazm to duże słowo. Ja tutaj mieszkam, wcale nie muszę do końca być entuzjastą, bo nasza przyroda jest tak cudowna i plaże tak piękne, że wiadomo, że wtedy będziemy mieli dużo pieniędzy, ale gminę jednak mimo wszystko krajobrazowo zniszczymy dość mocno. A poza tym trzeba pamiętać, że mówimy o dwóch wielkich inwestycjach na terenie gminy, bo jeszcze są wiatraki na morzu, wprawdzie one 30 kilometrów od lądu, ale cała infrastruktura energetyczna u nas jest, także i to jeszcze na szerokości 5 kilometrów mamy te dwie wielkie inwestycje. No, co nie wygląda fajnie, bo teraz jesteśmy piękni, a to niestety zepsuje gminę mocno.
Czyli ale jednak entuzjazm trochę mniejszy.
Entuzjazm dużo mniejszy, a jeżeli mówimy o przygotowaniach infrastruktury, koncepcji, projektach i tak dalej, no tutaj to niestety muszę się poskarżyć, bo nikt z nami nie rozmawia, informują nas natomiast, co chcą zrobić, ale my chcemy brać w tym udział.
Tak, bo macie przecież swoje uwagi, między innymi właśnie o tę przyrodę chodzi, to znaczy
dokładnie.
O to, żeby wyciąć jak najmniej lasów.
Nie tylko wyciąć lasów, ale też tam ma dojść kolej. Nie zgadzamy się z pomysłem, żeby szła w całym pasie północnym z Łeby, no bo mamy dwa tory, które idą od Lęborka i tej trasy łebskiej do Wejherowa i jesteśmy w stanie, myślę, że PLK jest w stanie zaprojektować tak, żeby kolej przebiegała tymi starymi trasami, a nie niszczyć cały pas północny. No,
a taki jest plan?
Może plan to za dużo powiedziane, koncepcja, ale wiem, że nad tym pracują, a nikt z nami nie rozmawia i tutaj się dość mocno buntujemy. Ostatnio mieliśmy spotkanie z panem Naimskim, pełnomocnikiem rządu w starostwie Wejherowo. My jako gmina lokalizacyjna, ale też sąsiednie gminy, żeśmy na te tematy dyskutowali. Poza tym uważam, że kolej, drogi, bo to autostrady polskie mają budować, no też powinniśmy na ten temat dyskutować. Nikt z nami nie rozmawia, tak naprawdę traktuje się nas przedmiotowo. No.
Czyli żadnych konkretów póki co nie ma?
Nie ma, ale są koncepcje, które nas zmrażają. Jedyna dobra rzecz to taka, że w lesie teren pod samą elektrownię no, ograniczony został z 540 wstępnej takiej informacji do 340, to też się nie zgadzamy.
A ile byście chcieli?
Ja myślę, że jeżeli takie trzy reaktory to jest około 150 hektarów, no to wystarczyłoby 200 maksymalnie, czyli te 140 hektarów jeszcze chcielibyśmy zaoszczędzić. No.
Rozumiem, że macie jakiś swój projekt, tak? Taki właśnie na 200 hektarów.
To znaczy nie, my nie mamy żadnych projektów, bo to są, nas edukowano przez te 11 lat, bo od 10 roku byliśmy na wielu lokalizacjach i pytaliśmy o takie rzeczy, a jak reaktor jeden to ile miejsca, dwa, trzy, a tutaj z tego co mówią to ma być 3,6 giga, no to trzy reaktory po 1,2. No to wiemy mniej więcej ile terenu to zajmuje. No a chcielibyśmy, żeby było to ograniczone naprawdę do minimum. No i dlatego mamy nadzieję, że zaczną z nami rozmawiać, tłumaczyć co, dlaczego, no bo na przykład mówią nam, że potrzebują postawić kontenery mieszkalne dla 1000 pracowników na terenie budowy, a ja uważam, że nie potrzeba, bo to mamy my zarabiać i my powinniśmy stworzyć całą bazę noclegową w zależności od standardów, od mieszkań, po kontenery, po holenderki czy inne rzeczy. W ogóle rozmawialiśmy też o tym, że jeżeli ta elektrownia miałaby być tutaj zlokalizowana, no to my wszyscy powinniśmy odczuć to też finansowo, no bo wszędzie, gdzie byliśmy w Europie Zachodniej, to wszędzie było tak, że mieszkańcy zarabiali na posiłkach, ale też na wydawnictwach, na mieszkaniach, na sklepy. Wszystko powinno być przez nas zrobione, przygotowane i my jesteśmy w stanie, co nie może gmina, to zrobią starostwa, co starostwa, to województwo. Także.
Ale ktoś się temu sprzeciwia?
Myślę, że na razie tylko rozmawiamy. Trudno, nie mogę powiedzieć, że ktoś się sprzeciwia, ale na przykład były projekty, że to oni zrobią, wybudują osiedle, że oni zrobią jakiś hotel, że oni zrobią coś.
Oni, my czyli kto? Chcemy,
czyli inwestor, w tym wypadku PEJ. Albo oni kogoś wskażą, a my chcemy być wskazani, my chcemy układać tą inwestycję tam, gdzie my możemy, bo ja nie mówię o placu budowy samej elektrowni, to wiadomo oni, ale też tam chcielibyśmy, żeby firmy z województwa pomorskiego też brały udział, czy przy budowie infrastruktury, czy nasze małe firmy jako podwykonawcze. W tej chwili mamy taką dużą inwestycję, 320 hektarów fotowoltaiki i tam żeśmy te szczegóły dogadali i nasi przedsiębiorcy też biorą w tym udział, plus kwatery, wyżywienie. Wszyscy zarabiają i są szczęśliwi, bo kasa płynie. I tak, co byśmy chcieli, tak co.
Bardzo dziękuję za ten głos prosto z gminy Choczewo, czyli od samych najbardziej zainteresowanych tematem.
Dziękuję.
Atomowe rozmowy.
Rozmawiałam z przedstawicielami spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Nie mieli ochoty odnieść się do tych zarzutów bezpośrednio. Uznali, że skoro 18 marca odbyły się trójstronne rozmowy, to zarzuty o braku komunikacji są bezzasadne. Choć wójtowi Gębce chodziło zapewne o miesiące ciszy przed 18 marca. W każdym razie spółka PEJ w środę poinformowała o złożeniu raportu środowiskowego do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, więc teraz czekamy na informacje właśnie stamtąd. Zapewne za kilka tygodni będzie wiadomo więcej na temat projektu, ewentualnych poprawek. A teraz o węglu, polskim czarnym złocie, którego negatywny PR był budowany konsekwentnie od lat. Poniekąd słusznie oczywiście, bo nie jest to czysty w sensie emisyjności surowiec. Tak czy siak, przez wojnę na Ukrainie zaobserwujemy jego powrót. Czy nam się to podoba, czy nie? Przy telefonie mam prezesa zarządu Bogdanki, pana Artura Wasila. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Porozmawiamy sobie wspólnie o nowej przyszłości, która otworzyła się przed światem węgla. Oczywiście, gdyby zależało to od nas, wojny w Ukrainie by nie było. Podkreślam to dobitnie, żeby te słowa nie zostały opacznie zrozumiane. Co nie zmienia faktu, że w związku z tym konfliktem pewne ożywienie nastąpiło w świecie węgla. Czujecie ten entuzjazm?
No zdecydowanie Rosja okazała się nieprzewidywalnym i złym partnerem do współpracy gospodarczej. Stąd też to ożywienie nastąpiło na rynku surowców. Nie tylko mówimy tutaj o firmach wydobywających węgiel, ale również gaz i ropę naftową. Nastąpiło duże poruszenie. Natomiast jeśli chodzi o moją branżę górnictwa węgla kamiennego, no rzeczywiście ten trend wzrostu zużycia węgla był zauważalny w ubiegłym roku. Pragnę przypomnieć, że Niemcy rekordową ilość energii wyprodukowali w 2021 roku z węgla kamiennego.
Ponieważ nie działały im wiatraki tak, jakby sobie tego życzyli.
Dokładnie tak. Odnawialne źródła energii nie dawały wystarczającej ilości mocy, więc jeśli dobrze pamiętam, import węgla do kamiennego do Niemiec sięgnąć miał 40 milionów. Oczywiście tych danych jeszcze nie widziałem ostatecznych, natomiast tak były szacunki. Więc teraz ta sytuacja związana z konfliktem na Ukrainie, no to jedynie pogłębił ten stan w Europie i tym bardziej w Polsce, gdzie rzecz jasna plany długoterminowe dotyczące górnictwa węglowego w Polsce zakładały stopniowe wygaszanie naszych zdolności produkcyjnych. Natomiast ta rzeczywistość, którą mamy od 24 lutego, no zdecydowanie to wszystko zmieniła.
Czyli już myślicie o tym, co będzie dalej? Już są jakieś plany na nową rzeczywistość, czy na razie ostrożnie?
No, przysłuchujemy się temu, co się dzieje w Komisji Europejskiej. Analizujemy dane, które doradców światowych, którzy zajmują się oceną skutków inwazji Rosji na Ukrainę, jaki będzie miało wpływ to na rynek surowcowy i pozyskiwanie tych surowców. No tam mimo wszystko nadal w głównej mierze zajęto się przewidywaniem podaży gazu na rynek europejski. Natomiast węgiel niewątpliwie przez jakiś czas będzie odgrywał równie ważną rolę. Zresztą Franz Timmermans wspomniał...
Równie ważną co gaz.
Tak. Wspomniał, że paliwem przejściowym może być węgiel. Niemniej jednak inny głos, nie wiem czy od przewodniczącej Komisji Europejskiej płynął, że ten zielony ład, który promowany jest przez Komisję Europejską, musi nabrać jeszcze większego wymiaru, tak, czyli wyjść poza Unię Europejską, zważywszy na to, że no, niestabilność jednego z głównych dostarczycieli surowców do Europy i na świecie powoduje, że powinniśmy jeszcze w większym stopniu próbować odchodzić od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, co no, z powodów oczywistych jest niemożliwe w tym szybkim tempie. Wiemy, że źródła odnawialne są niestabilnymi źródłami, dopóki nie dojdzie do przełomu w magazynowaniu energii lub też kiedy produkcja wodoru, pozyskiwanie tego wodoru stanie się na tyle powszechna, że będzie on tani, no to do tego czasu będzie rzeczywiście to paliwo podstawowym paliwem.
A pan przewiduje, że co, że gaz czy węgiel będzie teraz wiódł prym?
No to zależy od tego, jak się ukształtuje rynek podaży gazu w Europie i na świecie, bo tutaj mówimy o tym, że w coraz większym stopniu ma być import gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych, więc myślę, że to rzeczywistość pokaże. W tej chwili jest na tyle turbulentne środowisko, że musimy zobaczyć, bo od deklaracji do czynów, czy do rzeczywistego zaspokojenia no, jest jeszcze trochę czasu, więc musimy się przyjrzeć i myślę, że ten stan, nie wiem, no trudno ocenić, w jakiej perspektywie nastąpi, bo rzecz jasna nikt tej przyszłości nie zna, natomiast myślę, że z punktu widzenia współpracy elektrowni węglowych z OZE i elektrowni gazowych z OZE, no tu jest na korzyść elektrowni gazowych z różnych względów technologicznych, tak, wykorzystania gazu i węgla do produkcji energii.
A czy wy jesteście w stanie zwiększyć wydobycie? Czy to może być konieczne?
Patrząc na to, co się dzieje na rynku, byłoby to pożądane. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że inwestycje w górnictwie i skutki tego, co robimy dzisiaj, są widoczne za 2 lata. No, my realizujemy ogłoszoną w 2019 roku strategię, gdzie produkujemy średnio 9,7 miliona ton średniorocznie węgla. Także no, jest to uwarunkowane ilością robót przygotowawczych do tej produkcji, jak też również wykorzystaniem zasobów złoża. My w Polsce prawo na nas nakłada wykorzystanie wszystkich surowców z całej bazy zasobowej. Stopień wykorzystania złoża w Polsce sięga 0,9%. Natomiast inaczej do tego podchodzą Stany Zjednoczone czy Australia, gdzie oni wybierają tylko to, co się opłaca. A wtedy stopień wykorzystania złoża sięga 50%. No, my dlatego, że musimy uśredniać wykorzystywać te gorsze i lepsze złoża, no tak to prognozujemy i tak naprawdę my już pracujemy w soboty, częściowo pracujemy w niedzielę, więc tak naprawdę obszar zwiększenia tej produkcji mógłby być tylko w kontekście większej zawartości węgla w tym, co wydobywamy z dołu, bo należy pamiętać, że
Albo
nowych inwestycji, zdecydowanie, co z uwagi na uwarunkowania środowiskowe i decyzje środowiskowe, które są bardzo czasochłonne w tym momencie, no byłoby odroczone w czasie. Bo musielibyśmy rzeczywiście wybudować nowy szyb wydobywczy, bo te zdolności szybów wydobywczych, 2 szybów wydobywczych, które mamy w tej chwili, no takie możliwości nam nie dają. Musielibyśmy wybudować nowy szyb wydobywczy, 3, no i dostarczyć to powierzchnią do zakładu przeróbczego, który znajduje się w tej chwili tylko i wyłącznie na polu Bogdanka.
Choć wygląda na to, że jest szansa, że prawo zacznie jakoś węgiel wspierać, jeżeli faktycznie będzie tak, że nie będziemy już sprowadzać węgla z Rosji, my i Europa. Anna Moskwa, minister minister klimatu i środowiska ostatnio powiedziała, że to jest dobry moment na to, żeby pomyśleć o zmianie systemu ETS. Tak samo twierdzi prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Czy pan się również pod tym podpisuje?
No oczywiście musimy otwarcie powiedzieć, że system ETS jest czysto spekulacyjnym rynkiem i to, co się stało po wybuchu wojny na Ukrainie.
Czyli spadek cen emisji.
Nastąpił nagły spadek, tak? I tutaj wypowiedzi komisarzy europejskich o tym, że te ceny powinny rosnąć, no to tak się to wtedy działo. Teraz nastąpił odwrotny skutek, więc tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, żeby zachować konkurencyjność gospodarek, w tym polskich, no to niestety trzeba się temu przyjrzeć, bo faktycznie tracimy tą konkurencyjność względem rynków, które takich obostrzeń czy takich obciążeń podatkowych nie mają.
Widzę dwa takie główne scenariusze dla Bogdanki i dla węgla w ogóle. Pierwszy to ten, w którym dostawy są wstrzymane całkowicie dla Europy, to znaczy dostawy surowców, ropy, gazu, węgla z Rosji. Wydaje się, że Polska zrezygnuje z tych surowców niezależnie od tego, jak zakończy się i jak szybko konflikt w Ukrainie, ale teraz pytanie, gdzie stawiacie się wy i co z tymi inwestycjami? No bo poniekąd jest to i tak przedłużenie agonii, proszę wybaczyć to bezpośrednie sformułowanie, no bo przecież co by się nie działo, za 30 lat węgiel ma zniknąć i to politycy cały czas podtrzymują.
No my mamy tego świadomość, że węgiel energetyczny, czy nam się to podoba, czy nie, no chyli się ku schyłkowi. Nie jesteśmy w stanie zmienić kierunku wiatru, ale jesteśmy w stanie ustawić żagle do tego wiatru. Stąd też nasze działania zmierzają w kierunku pozyskania koncesji na węgiel 35 na Lubelszczyźnie, czyli węgla koksowego, który na tą chwilę jest wpisany na listę surowców strategicznych Unii Europejskiej. Natomiast no, w tej chwili rozpoczynamy przegląd naszej strategii. I tutaj też myślimy o tym, żeby zająć się tym, na czym się najbardziej znamy. Czyli mówimy tutaj o górnictwie, tylko mówimy już nie stricte węglowym, ale również innych surowców. I tutaj w tej perspektywie kilkunastu lat upatrujemy rolę Bogdanki jako nie tylko i wyłącznie produkującego węgiel kamienny, później koksowy, ale również zajmującymi się innymi aspektami górnictwa.
Gdyby stało się tak, że będziemy mieli potrzebę mieć więcej węgla w Polsce i w Europie, czy wtedy to, co wy wydobywacie, będzie trafiało na nasz rynek, czy zwiększycie eksport?
No przede wszystkim patrzymy na rynek krajowy. To jest dla nas priorytetem. Nasi główni odbiorcy w grupie są dla nas priorytetem. I rzecz jasna, w obecnej sytuacji, jakiej jesteśmy, faktycznie w kraju również brakuje węgla, no niemniej jednak tutaj rozumiemy potrzeby również strony ukraińskiej, zresztą mamy zawarte kontrakty w ubiegłym roku i zamierzamy te kontrakty zrealizować, ale tak jak wspomniałem, dla nas najważniejszym rynkiem jest rynek polski, tutaj zamierzamy dostarczać węgiel. Jeżeli faktycznie rynek polski po stronie popytowej będzie się zmniejszał, będziemy szukać wtedy też poza granicami Polski odbiorców.
Przewiduje pan, że inwestycje w energię jądrową, inwestycje w OZE teraz przyspieszą czy zwolnią, bo trzeba będzie skupić się na tym, czego trzeba teraz, czyli węgla i gazu?
Myślę, że z uwagi na wysokie ceny surowców może być tendencja, aczkolwiek też tutaj nie chcę stawiać tej tezy jednoznacznie, ale uważam, że im droższe są surowce kopalne czy energetyczne, tym może być większa tendencja do poszukiwania alternatywy dla nich i to jest oczywiste, że jeżeli coś nie opłacało się w okresie przedwojennym, dzisiaj po tej sytuacji, która będzie miała miejsce, może się opłacać. Aczkolwiek musimy zaczekać na stabilizację, na wyrównanie się popytu z podażą, czy na wyrównanie się o ustanowienia stanu równowagi. Jeżeli ustanowi się stan równowagi w surowcach energetycznych, wtedy będzie można mówić o tym, co się będzie działo dalej. Jeżeli te rzeczywiście surowce energetyczne ustanowią się na wysokim poziomie i te działania po stronie podażowej nie wpłyną na to, żeby te ceny spadły, no to rzeczywiście wtedy będzie większa presja na to, żeby poszukiwać czegoś innego.
Cóż, czekamy w takim razie na rozwój wydarzeń. Moim i Państwa gościem był prezes zarządu Bogdanki, Artur Wasil. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Atomowe rozmowy.